dałem mu taki tytuł. Nie sądźcie i sądźcie. Nie sądźcie i sądźcie. Wiecie, temat sądzenia, moje takie odczucie względem tego tematu jest takie, że tu jest wiele pomieszania. Nieraz się z tym zetknąłem, że w naszych głowach, czy przynajmniej w niektórych głowach, na ten temat jest sporo namieszania, pomieszania, a temat sądzenia, myślę, że jest bardzo życiowy, bardzo praktyczny i bardzo ważny, i przyszłościowy. Wiecie, nie sądźcie, bo wielu zaraz by mogło przypomnieć słowa Jezusa, nie sądźcie, byście nie byli sądzeni. Ale z drugiej strony ktoś powie, zacytuję apostoła Pawła w liście do Koryntian pierwszym, gdzie była taka sytuacja, że syn współżył z macochą swoją, powiedział, a wyście unieśliście pychą, czyli już ich osądził, tak? Bo ja bym już tego człowieka, już dawno go osądziłem. Dawno go osądziłem. I wydaje się, że jest tutaj pozorna, bo to jest pozorna sprzeczność, bo Jezus mówi, nie sądźcie, a Paweł im zarzuca Koryntian, dlaczego oni nie osądzili? Bo mieli osądzić. I może nawet przeczytam kilka z tych słów, które tam Paweł do nich napisał z pierwszego listu do Koryntian, gdzie mówi tak. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie. Z piątego rozdziału, pierwszy wiersz przeczytam kilka. O powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, nieobecny, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. I jeszcze on mówi tak, bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem, czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych, wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Kiedy znowu odniesiemy się do słów Jezusa, kiedy On właśnie mówił o tym, żebyśmy nie sądzili, to myślę, że trzeba nam to uważnie przeczytać. Jezus powiedział w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. I potem mówi o tej słynnym źdźble widzianym w oku brata, a w belki się swoim nie widzi, tak? Tej stodoły, jaką się ma. I nie dawajcie psom tego, co święte, nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze. Zakończył tak Jezus tą swoją mowę. I kiedy przyjrzymy się uważnie temu, co Jezus powiedział, to Jezus bynajmniej nie powiedział, że nie mamy nie sądzić. Że w ogóle nie mamy nie sądzić. Nic z tych rzeczy. Skoro Jezus tutaj mówi o psach i wieprzach, to czy mówi o wieprzach, o śwince? Nie, mówi o ludziach. Więc już dokonał osądu, że jest pewien rodzaj ludzi, którzy są wieprzami. Świniami, psami. Że jest taki rodzaj, tak? Więc sam Jezus dokonuje sądu. I to, co Jezus tak naprawdę mówi w tym fragmencie, to mówi po pierwsze to, że sąd jest nieunikniony. Sąd jest nieunikniony. I zwróćcie uwagę, tak naprawdę, nie wiem, czy mamy tego świadomość zawsze, ale my codziennie dokonujemy setki osądów. Nie idzie żyć bez sądzenia. Od takich, że tak powiem, mało może istotnych życiowych spraw, jak tego, a jaki wybrać, nie wiem, kolor skarpetek do spodni albo do mieszkania jaki kolor, tak? Oceniamy, co będzie pasować lub co nie będzie nam pasować, po sprawy, które mogą być bardzo istotne. Co sądzisz, jakiego partnera wybrać na współmałżonka? Tak? Mogą wpłynąć na całe życie. Więc, wiecie, nawet jest takie słowo w języku polskim, które nazywa się rozsądek. Dobrze jest być rozsądnym człowiekiem? Dobrze. Ale zobaczcie, jakby etymologia czy tego słowa rozsądek jest taki, że to jest ktoś, kto coś rozsądza. Rozsądza. Pomiędzy sprawami ocenia tego, co jest dobre, co jest złe. Gdyby, wiecie, bo spotkałem się z postawą niektórych wierzących ludzi taką, że a dlaczego ty sądzisz? Nie wolno sądzić. Tobie nie wolno sądzić. Dlaczego ty nie sądzisz? I tak dalej, tak? Ale słuchajcie. Podam taki może skrajny przykład. Gdybym ja bił Sylwię, to częściej ona mi czasami tam bije. Ja się muszę bronić. Ale chcę podać taki skrajny przykład. Gdyby ktoś bił żonę, a ktoś zwrócił uwagę, ale dla co ty robisz? A dlaczego ty mnie sądzisz? A skąd ty wiesz, że to jest coś złego? Wiecie, w islamie Koran o tym mówi i mami tego uczą, że dobrze jest bić żonę. Bo jak nie bijesz żony, co jakiś czas jej nie wpierzesz, to żona się stanie zła. A tak ty ją ustawisz i ona jest dobra. Więc słuchajcie, do jakiego absurdu by mogło prowadzić to, gdybyśmy nie osądzali rzeczy. Bo dla kogoś bicie żony, ktoś uzna, ale dlaczego ty mówisz, że to jest złe? Przecież to jest dobre. Tak. Nie? Więc słuchajcie, sąd jest nieunikniony tak naprawdę. I to Jezus tutaj mówi. Jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Będziemy osądzeni. Poza tym, to co tak naprawdę Jezus mówi, to mówi to, że bardzo istotne jest to, w jaki sposób sądzimy, bo sądzić będziemy. Zawsze. Zawsze będziemy jakichś sądów dokonywać. Ale ważne jest to, jakiego rodzaju sądu dokonujemy. Jeżeli jest to sąd niewłaściwy albo właściwy, to ma ogromne znaczenie dla naszej przyszłości. Nasze sądy, po pierwsze, mają ogromne znaczenie dla naszej przyszłości. Bo jakim sądem sądzisz, takim ty będziesz osądzony czy osądzona. Więc nasze sądy niejako przygotowują nam przyszłość naszą. Dlatego tak naprawdę Jezus nie mówił przeciwko sądzeniu, nie sądźcie, tylko mówił przeciwko niewłaściwym sądom. Że sądzenie jest tak ważną rzeczą, że nie można osądzać byle jak, w zły sposób, bo to zaważy na naszym życiu, na naszej przyszłości. Nie tylko w niebie, czy tam na sądzie ostatecznym, ale już tutaj na ziemi, bo tak ci inni osądzą. Ale ma wielkie znaczenie w naszym życiu, i do tego tak naprawdę Jezus zachęcał, nasza zdolność osądzania. Że ona powinna się rozwijać, by była mądrą, właściwą zdolnością osądzania spraw, rzeczy. Słuchajcie, apostoł Paweł w tym fragmencie, kawałek dalej, który wam cytowałem, apostoł Paweł mówi do Koryntian, zachęcając ich, dlaczego wy nie osądziliście tego człowieka, on dalej mówi do nich w ten sposób. Czy śmie ktoś z was w szóstym rozdziale, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Co dopiero zwykłe sprawy życiowe. Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy z Boże się nie liczą? Czyli Paweł zwraca uwagę na to, że jako święci będziemy sądzić świat, a nawet aniołów. To znaczy się, że naszym przeznaczeniem, naszym powołaniem i musimy rozumieć tą rolę w naszym życiu. Jest wzrastać w naszej zdolności sądzenia, byśmy byli dobrymi sędziami, tak jak mówi Księga Objawienia, byśmy mogli zasiąść w gronie tych, którym dano prawo sądu. Bo tak mówi Apokalipsa. Tak Jezus mówił to do 12 apostołów, że oni będą sądzić 12 pokoleń Izraela. Więc to jest niezwykle istotna sprawa w naszym życiu, w jaki sposób rozwijamy się w sądzeniu. Więc może najpierw trochę powiem o tym, nie sądźcie, o tym złym rodzaju sądu. Przypowieści Salomona mówią nam w 25 rozdziale, 8 wersecie, takie słowa. Gdy twoje oczy coś zauważą, nie podawaj tego zaraz do sądu. Bo co zrobisz na koniec, gdy cię zawstydzi twój bliźni? Czyli po pierwsze, co Jezus mówi, żebyśmy nie sądzili pochopnie. Czy jak mówi Jakub w swoim liście, byśmy nie byli sędziami fałszywie rozumiejącymi. I tutaj, na ten moment, Daniel wyświetli wam filmik, bajkę, uważam, 4-minutową bajkę, świetną bajkę w temacie. Także chwilę obejrzyjmy sobie bajkę. Już wiemy, jak wyglądają sprawy, tak? A jesteśmy wcale, okazać się może, bardzo się mylimy. Jeszcze przy okazji od razu kilka ilustracji. Daniel też. To taka tam, widzicie, przeczytam, bo może nie wszyscy widzą. Ludzie komentują parę z osłem. Niech tylko zginie. O, we dwoje na jednym ośle zamęczą biedaka. Tu na dole. Popatrz, jaki pantofel. Kobieta jedzie, a on za nią pieszo. Patrz, jaki prostak. Sam jedzie, a kobiecie każe iść. I na dole. Zobacz, jacy idioci. Idą zamiast jechać na ośle. Jeszcze go niego na plecy wezmą. Ludzka natura, ludzie zawsze będą gadać, tak? Ale dokonują osądów ludzie. Tak? Sądów, bardzo niewłaściwych. Kolejna ilustracja. Widzicie figurę. Z każdej płaszczyzny przedstawia inną figurę, tak? Kwadrat, kółko, trójkąt, a tak naprawdę widzimy, co to jest. Nie ocenia niczego zbyt pochopnie, napis mówi. Na wszystko należy spojrzeć z różnych punktów widzenia, aby dostrzec pełen obraz. Można by się było kłócić, tak? Jeszcze tą ostatnią ilustrację. Jest tu akurat jednego z Cezarów hasło. Wszystko, co słyszymy, jest opinią, a nie faktem. Wszystko, co widzimy, jest punktem widzenia, a nie prawdą. Tym tylko częściowo można się zgłosić, bo tak naprawdę prawda nie jest relatywna. Ale co do tego, tu zobaczcie ciekawe. Nie wiem, czy to wszyscy widzicie. 4 czy 3 końce są? No ile jest tutaj tych belek? 4 czy 3? Taka ciekawostka. Słuchajcie, łapiemy się często na tym, że dokonujemy zbyt pochopnych, zbyt szybkich sądów. Ja na przykład na moich chłopakach widzę, że ten mój malutki Michałek to potrafi być cwaniak mały. Nabroi Dawidowi, a potem Dawid nie wytrzyma i ten, a na Dawida spada, nie? Ale nieraz się złapałem na tym, że Dawid by dostał, a nie słusznie, bo to nie jest tylko jego wina, tak? Ale ja wiem już swoje, tak? I muszę się zreflektować, czasem przeprosić. Więc potrafimy dokonać zbyt szybkich, pochopnych sądów, które mogą być bardzo niesprawiedliwe. Wiecie, to, taką historię zasłyszałem. Uważam, że jest świetna, jako też ilustracja. Pewien zborownik szedł wieczorem ulicą miasta i przychodził koło domu pastora. I był świadkiem następującej sceny w ich domu. Znaczy tak naprawdę okna były zasłonięte, ale widział cienie i słyszał odgłosy. Słyszy żonę pastora, która krzyczy i w oknie widzi cień pastora, który bierze miotłę i okłada swoją żonę. I co teraz z tym zrobić, co zobaczył? Co teraz z tym zrobić? Ale jakoś w końcu tam z tą żoną rozmawiał tak delikatnie i co się okazało? W domu była mysz. Ona krzyczała, bo nie mąż bił, tylko mysz była. I nie miotłą, nie żonę okładał, tylko mysz chciał zatłuc, tak? Ale czasami to, co widzimy, i nam się od razu narzuca jedno na myśl. A to może być wielka nieprawda. Że potrzebujemy tej też takiej mądrości życiowej. Ja nieraz się na tym łapałem, że jak tylko ktoś mi coś powiedział, ja dokonywałem pewnego osądu sytuacji. Ale kiedy posłuchałem drugiej strony, to nagle okazywało się, że to zmienia zupełnie wygląd rzeczy. To mnie nauczyło lepiej, zanim cośkolwiek ocenię, poczekać, posłucham różnych stron, żeby wyrobić sobie jakąś opinię czy jakieś zdanie o tym, co rzeczywiście mogło zajść, tak? Więc to po pierwsze. Ja myślę, że Jezus, kiedy mówił nie sądźcie, miał też na myśli to, czy Ewangelia Łukasza to dodaje, nie potępiajcie, byście nie byli potępieni. nie naszą rzeczą jest sądzić na zasadzie, jak na przykład Dawidowi ktoś zarzucił, nie ma dla ciebie zbawienia u Boga. Nie ma. Czyli nie chodzi o wyrokowanie w miejsce Boga, o przyszłości człowieka. Z ciebie nic nie będzie, z ciebie nic nie wyrośnie. Bardzo często dzieci potrafią takie rzeczy usłyszeć od rodziców. To jest potępienie. To jest przekleństwo z potępieniem. I to jest sąd, który tylko Bóg jedynie może taki sąd wydać. Nigdy nie my, tak? Ale drugą rzeczą, czy drugą wskazówką, którą nam Pismo daje, jeśli w temacie niesądzenia czy sądzenia, jest to, żebyśmy dokonywali sądu po pierwsze swojego własnego. I apostoł Paweł także w pierwszym liście do Koryntian mówi, co następuje. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. Czasami coś wygląda tak, jak wygląda, ale my nie znamy zamysłów serc, a Bóg zna. I też Paweł mówi w 11 rozdziale tego listu do Koryntian, akurat tutaj odnosząc się do Wieczerzy Pańskiej, kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Więc ta rada, zanim zabierzemy się za osądzanie innych, osądź po pierwsze siebie. Czy to, co właśnie Jezus mówił tam przy okazji tej belki, kiedy też mówi, masz prawo wyjąć źdźbło z oko brata swego, ale najpierw wyjmij tą belę, która jest w twoim oku. Wtedy przejrzysz, tak naprawdę przejrzysz i wtedy będziesz mieć zdolność rzeczywiście wyjąć to źdźbło. A tak z belką w oku, to jak ktoś może prawidłowo widzieć? To, co widzi, musi być zniekształcone, tak? Czy jak w innym miejscu apostoł Paweł mówił się do Rzymian w ten sposób? Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz. Albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy nie masz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Gdzieś ostatnio czytałem taką myśl. Nie osądzaj innych, dlatego że grzeszą inaczej niż ty. To znaczy się, łatwo jest nam osądzać ludzi w dziedzinach, w których sami jesteśmy mocni, a oni słabi. Czy mierzyć tą miarą? Ja nigdy z tym nie miałem problemu. To jest proste. Dlaczego to jest dla ciebie taki problem? Ale może dla mnie to nie jest problem, bo ja jestem w tym mocny, a ktoś jest w tym słaby. I dla niego to jest problem. Ja nigdy nie miałem problemu z alkoholem. W moim życiu wypiłem kieliszek wódki, niecały, mając 6 lat. I to był ostatni kieliszek wódki, jaki tknąłem, tak? Jako niewierzący człowiek nigdy nie piłem. Przede mną mogło być nie wiem ile wódki postawić. Mnie ani ruszy. Ale ktoś, kto pił, to był alkoholikiem. Może się okazać, że nie powinien się znaleźć w takiej sytuacji, bo to będzie problem, tak? Bo przyjdą pokusy. Czytałem kiedyś taką świetną historię. Na pewnej audiencji wojskowej pułkownik oglądał żołnierzy, którzy stali przed nim, ubrani na galowo, i podszedł do jednego z żołnierzy i mówi mu tak. Zapnij guzik. Ten tak się spojrzał na tego pułkownika. Tak jest. A następnie zaczął pułkownikowi zapinać kieszeń. Wiecie, co się stało? Pułkownik zauważył u żołnierza niezapiętą kieszeń, ale sam też miał niezapiętą kieszeń. Tak? Łatwo widzimy u innych, nie u siebie. U siebie zawsze trudniej dostrzec. Dlatego to słowo, gdybyśmy sami siebie osądzali, nie bylibyśmy sądzeni, jest też obwarowane pewnymi warunkami. Zwróćcie uwagę, jak faryzeusz oceniał, jak faryzeusz osądza. Celnika jak osądził, ta gnida, to gdzie tam jej do mnie? Ja to jestem ktoś, pobożny człowiek. Dwa razy w tygodniu poszczę. O, kto z was pości? Nikt. Z waszą pobożnością możecie się schować. A on pościł dwa razy w tygodniu. Co tydzień. Dziesięcinę zawsze dawał wiernie i tak dalej, nie? Czyli osądził celnika bardzo źle, a siebie bardzo dobrze. Ale okazało się, że to celnik odszedł usprawiedliwiony, a nie on przed Bogiem. Więc nawet jeśli sami siebie osądzamy, to nasz sąd może być niesłuszny. Bo zazwyczaj na siebie bardziej patrzymy pobłażliwym okiem i lepiej siebie osądzamy niż innych. Chociaż bywa też odwrotnie, że to inni są wszyscy super, a ja to jestem ten najgorszy. Ja się do niczego nie nadaję i tak dalej. Tak? Też to może być jak najbardziej niesłuszny i niesprawiedliwy sąd. Dlatego też Paweł mówi tak. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje. I wcześniej on mówi w tym liście, lecz co się do mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Tam mówi w tym samym liście, żebyśmy sami siebie osądzali, a to mówi, on sam siebie nie sądzi, tak? Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Nie tym, który mnie osądzi, ale tym, który mnie sądzi. To znaczy się, że Paweł miał świadomość, że jego własny sąd na swój temat może być niewłaściwy. Dlatego poddawał się sądowi Pana. I słuchajcie, to jest jedna z ważniejszych rzeczy w naszym życiu, które możemy robić, jak poddawać się sądowi Pana. Poddawać się sądowi Pana. Rick Joyner kiedyś miał taką wizję, taki prorok, w którym wszedł na górę Bożą i znalazł tam drzwi. Wszedł do środka tej góry Bożej i znalazł tam wiele różnych drzwi. I były drzwi takie bardzo jasne, zachęcające, żeby nie wejść. Ale Pan do niego powiedział, żeby on dokonał wyboru. Miał ileś tam, nie pamiętam ileś, przynajmniej te dwie opcje, by wybrać właściwe drzwi. Drugie drzwi były takie straszne, przerażające, ciemne. I na nich było napisane sąd. I on się wahał, on się bał. Ale dokonał tego wyboru, że chce wejść w te drzwi, które wyglądały tak przerażająco. I Bóg mu powiedział w tej wizji, dobrze wybrałeś. Dobrze wybrałeś. On wszedł w sąd Boży nad swoim własnym życiem. I to jest rzecz, kiedy my przechodzimy przez Boży sąd, to wchodzimy w rolę, kiedy właściwie możemy sądzić też innych ludzi, kiedy sami zostajemy osądzeni przez Pana. Prawdą jest to, że jako ludzie boimy się ocen. Boimy się sprawdzianów, kontroli, który tak w świecie ludzkim, tak, że ktoś zweryfikuje twoją pracę. Tak po ludzku się tego boimy. Wolimy tego uniknąć. Ale kiedy Pan przychodzi sądzić nas, to nigdy to nie jest sąd na potępienie. Jego sąd zawsze służy zbawieniu, ratunkowi. Dlatego kiedy my rozumiemy, że sąd Pana po ludzku może być dla nas straszny, ale dla naszego ducha jest niezbędny, jest nam bardzo potrzebny, bo przynosi zbawienie do naszego życia. Przynosi zbawienie do naszego życia. I Jan to powiedział tak, że ten, kto dąży do światła, dąży do prawdy, ale ponieważ uczynki ludzi były złe, dlatego wolą pozostać w ciemności, aby nie wyszło na jaw, jakie są ich uczynki. I to jest główny problem, dla którego my nie podchodzimy bliżej sądu Pana. Bo jest nam po trosze przyjemnie grzeszyć z niektórymi grzeszkami naszymi i nie chcemy, żeby one by zostały poddane osądowi Bożemu. A może być tak, że to, co robimy, wygląda bardzo dobrze. Ludzie mogą to bardzo dobrze osądzać, oceniać. Ale nasze motywacje są nie takie. I Bogu się to bynajmniej wcale nie podoba. Tak? Ci, którzy czynili, wyganiali demony, czynili cuda, a Pan mówi do nich, ja was nie znam. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy czyniliście nieprawość, bo nie pełniliście woli Ojca. a po ludzku bardzo wielcy mężowie Boże, tak? Tylko cuda się dzieją przez ich ręce. Więc ten osąd ludzki może być bardzo, bardzo mylny. Wiecie, w Nowym Testamencie jest jedna zasada na temat sądu, która jest niezwykle istotna dla nas. Mówi o niej Jakub w swoim liście i mówi tak. On to podaje na przykładzie tego, że ludzie w zborze różnicują ludzi. Bogatych traktują lepiej, o, ty chodź, ty ładne dla ciebie miejsce, a ty biedny, to sobie tam usiądź, śmierdzisz, wiesz, tak my nie lubimy smrodu, więc lepiej tam z boku, tak? Usiądź, bo nam tu będzie przeszkadzać twój smród. Ale ten, który jest bogaty, pięknie wypachniony, o proszę, proszę, zapraszamy serdecznie. I on mówi tak, jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Ale jeśli wypełniacie zgodnie z Pismem Królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. To jest bardzo ważna zasada Nowego Testamentu w kwestii sądzenia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Ale tą zasadę nie pojmiemy wcześniej, dopóki sami nie przychodzimy przez sąd Pana. Jeśli unikamy tego sądu, to nasze sądy będą surowe. Będziemy surowo oceniać innych. Ale kiedy przechodzimy rzeczywiście w naszym życiu, Bóg sądzi nas i objawia nam to, co jest w naszych sercach, wtedy doświadczamy Bożego miłosierdzia, kiedy wyznajemy nasze występki. Stajemy w miejscu pokory, zostajemy upokorzeni przez Pana, uniżamy się przed Nim, stajemy w miejscu pokory, doświadczamy Bożej łaski, Bożego miłosierdzia i możesz patrzeć inaczej na ludzi, bo sam doświadczyłeś miłosierdzia. A Słowo Boże mówi tak, że prawo Pana, ten zakon wolności w Chrystusie Jezusie, jest jak lustro, którym człowiek może się przejrzeć, zobaczyć, jakim jest. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, 12-13 werset mówi tak, że Boże Słowo jest mieczem. Jest mieczem ostrzejszym niż jakikolwiek miecz obosieczny, bo co jest zdolne? Jest zdolne rozdzielić duszę od ducha, szpik od kości i co zrobić? Osądzić zamiary serca. Bo nic nie jest ukryte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Więc Słowo Boże ma tą zdolność, której nie ma nic innego. Osądzać zamiary naszego serca. Więc jak się poddajemy Bożemu sądowi? Przez Jego Słowo. Kiedy to Słowo jest w naszym życiu, kiedy to Słowo dociera do naszego serca i my je przyjmujemy, ono dokonuje tam rozsądzenia. Dokonuje tam osądu. I zwróćcie uwagę, jest takie ciekawe wydarzenie w Starym Testamencie, kiedy Dawid zgrzeszył, bo kazał policzyć naród Izraela. I Bóg postawił przed nim sąd. Dokonał sądu, ale dał mu wybór. Miał trzy opcje do wyboru, jak Bóg ma go ukarać i Izraela. Były to 3 lata głodu, 3 miesiące, kiedy wrogowie będą go ścigali, albo 3 dni miecza Pana. 3 dni miecza Pana. I Dawid powiedział coś takiego. Nie chcę podlegać sądowi ludzkiemu. Twojemu sądowi chcę podlegać, bo ty jesteś miłosierny. I ten miecz Pana tam dotknął Izraela zarazą, przez którą kilkadziesiąt tysięcy ludzi zginęło. Ale Dawid rozumiał pewną zasadę. Sąd Pana jest najlepszym sądem. To może być z jednej strony surowy sąd, ale też to będzie sąd zawsze miłosierny. Miecz Pana. Ja chcę, żeby dotknął się mnie miecz Pana. Nie miecz ludzi, ale miecz Pana. Miecz. My to rozumiemy głębiej, że tu też chodzi o miecz Słowa Bożego. Żeby miecz Słowa Bożego dotknął się naszego życia. Jeśli w naszym życiu jest grzech, którego nie chcemy porzucić, to będziemy od tego uciekać. Będziemy się wymigiwać. Nie będziemy chcieli podejść do tego światła, żeby nie wyszło na jaw. To, czego nie chcemy porzucić. Czy wierzgamy, że tak powiem, że się zapieramy, bo chcielibyśmy to jeszcze z tym trochę pozostać w naszym życiu, bo jest nam w jakiś sposób miłe. Ale Boży Sąd przychodzi po to, żeby odciąć, rozciąć. I zwróćcie uwagę, apostoł też właśnie w tym pierwszym się do Koryntian, Paweł mówi tak, że głębokości Bożych nikt nie zna, tylko Duch Boży. i że człowiek cielesny nie jest w stanie tych rzeczy poznać, ale człowiek duchowy rozsądza wszystko. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza nas duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Człowiek zmysłowy tego nie przyjmuje, tych rzeczy, które są z ducha, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Człowiek duchowy rozsądza wszystko. Kto mi powie, na co przyszedł Duch Święty na ziemię? Co mówi ewangelista Jan na ten temat? Duch Święty przyszedł przekonywać świat o czym? O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To jest jedna z głównych zadań Ducha Świętego na ziemi. Więc duchowy człowiek rozsądza wszystko. Jeśli poznajemy Bożego Ducha, poddajemy się Bożemu osądowi, to wchodzimy w miejsce, które możemy właściwie osądzać wszystko. Z Bożej perspektywy, z perspektywy Bożych sądów. Bożych sądów, które są niezwykle ważne. Wiecie, to jest dla mnie bardzo ciekawa rzecz. Studiując Apokalipsę, gdybyście chcieli prześledzić wszystkie modlitwy, które są w Księdze Apokalipsy, ciekawe jest to, że wszystkie mówią o sądzie. Wszystkie. Święci wołają o Boży sąd. Kiedy anioł odpowiada na modlitwę świętych i wylewa tą czaszę z modlitwami świętych, to co się dzieje? Objawiają się sądy Boże. Na 22 rozdziały Apokalipsy, od 6 rozdziału do 20 rozdziału objawienia, te rozdziały to są rozdziały o sądach Bożych, o 21 sądach Bożych, zapisanych w 7 pieczęciach, w 7 trąbach i 7 czaszach. 21 sądów Bożych. Sąd Boży jest jednym z głównych tematów Biblii, jednym z głównych tematów proroków. Jeśli chcemy rozumieć głębiej Boże sądy, studiujmy proroków, bo one mówią o Bożych sądach, w jaki sposób Bóg sądzi. I co jest ciekawe w Księdze Apokalipsy, że święci wołają o ten sąd z radością, patrząc, jak Boże sądy się dokonują. I w Księdze Izajasza, w 26 rozdziale, jest bardzo ciekawy fragment napisany przez Izajasza. 8-9 wiersz. Izajasz mówi takie słowa. Na ścieżce Twoich sądów oczekujemy Ciebie, Panie. Dusza tęskni za Twoim imieniem, chce o Tobie pamiętać. Moja dusza tęskni za Tobą w nocy, mój duch poszukuje Ciebie, bo gdy Twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. 26 rozdział Izajasza pojawia się po 24 rozdziale, który jest objawieniem sądu Bożego nad ziemią. Cały 24 rozdział Izajasza mówi o przyszłym sądzie nad ziemią, który nastanie. 25 rozdział Izajasza mówi o zbawieniu dla tych, którzy wierzą w imię Boże. I po tym objawieniu, które przyjął Izajasz, on właśnie wypowiedział te słowa. Na ścieżce Twoich sądów oczekujemy Ciebie, Panie. Oczekujemy Ciebie, Panie. Bo gdy Twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. Psalmista w psalmie 119, kilka wierszy wam przeczytam, gdzie modli się w ten sposób psalmista. 62 wiersz. O północy wstaję, aby Ci dziękować za sprawiedliwe sądy Twoje. O północy. Nawet o północy wstaję, żeby Ci dziękować za sprawiedliwe sądy Twoje. 66 wiersz. Naucz mnie trafnego sądu i poznania, bo uwierzyłem przykazaniom Twoim. 75. Wiem, Panie, że sądy Twoje są sprawiedliwe i żeś mnie słusznie upokorzył. Tak, jak dobrze jest się poddać Bożemu osądowi, bo On Cię sprowadza w miejsce uniżenia. 102 wiersz. Od sądów Twoich nie odstępuję, ponieważ Ty mnie nauczasz. 108. Racz przyjąć, Panie, dobrowolne ofiary ust moich i naucz mnie sądów Twoich. Kolejna prośba, żeby Bóg go uczył. 156. Wielkie jest miłosierdzie Twoje, Panie. Ożywiaj mnie według sądów Twoich. Ciekawe słowa, tak? Wielkie jest miłosierdzie Twoje. Miłosierdzie góruje nad sądem. Ożywiaj mnie. Boże sądy przynoszą ożywienie. Gdybyśmy nie byli poddani Bożemu sądom, to przyniesie śmierć i zniszczenie do naszego życia. Boże sądy po pierwsze przynoszą zbawienie. Jak Jezus powiedział, nie przyszedłem świat potępić, ale go zbawić, tak? I ostatni może ze 119, 164 wiersz. 7 razy dziennie wysławiam Cię za sprawiedliwe sądy Twoje. 7 razy dziennie. Tak o północy wstaję i w ciągu dnia bez przerwy Bogu dziękuję za sprawiedliwe sądy Jego. Jeśli teraz zwrócimy uwagę, że w Apokalipsie święci modlą się o Boże sądy, kiedy modlą się, Boże sądy się objawiają, to świadczy to o tym, że Boży lud rozumie znaczenie sądu w swoim życiu, że przyjmuje swoją rolę, by wzrastać w sądzeniu. Bo tutaj na ziemi jesteśmy przygotowywani do przyszłej roli sędziów. I wiecie, kiedy jest modlitwa, kiedy Bóg zapytał się Salomona, proś, co mam ci dać. Salomon wybrał bardzo dobrą opcję. On modlił się o to, Panie, daj mi mądrość, abym umiał sądzić Twój lud. Daj mi rozumne serce, abym umiał sądzić Twój wielki lud. I Bóg mówi, o dobrą rzecz poprosiłeś. Nie prosiłeś o bogactwa dla siebie, o inne rzeczy. Prosiłeś o to, żebym dał Ci serce. Dlatego dostaniesz to serce, tak? Abym umiał sądzić Twój lud. Wszyscy musimy sądzić. Wszyscy i tak, sądzimy. Jakże ważne jest, żeby dokonywać właściwych sądów w naszym życiu i wrastać z tej zdolności właściwego sądu przez to, że sami podchodzimy pod Boży sąd i że Bóg może oczyścić nasze życie. Bo wtedy stoimy w właściwej perspektywie, coraz bardziej rozumiejąc, mając wyćwiczone umysły w rozróżnianiu dobrego i złego przez długie używanie. To nie są sprawy, które się idzie szybko nauczyć. Ale kończąc, chcę, żebyśmy mogli się w jakiś sposób zreflektować dzisiaj nad swoim życiem. Bo może paplamy jęzorem nie raz i nie dwa, rzucając osądy, jak ci tutaj na temat tej kobiety i mężczyzny z osłem. Ich lapiemy, a Polacy, myślę, że my jako Polacy jesteśmy w tym the best. My wszystko wiemy najlepiej, co powinien rząd robić, co nasi piłkarze powinni robić i tak dalej. Tak my się znamy najlepiej na wszystkim. To jest taka nasza przywara narodowa. I my też wiemy często. Ja też się na tym łapię. I myślę, że wielu z was też się może na tym złapać. Że my potrzebujemy tego dystansu nabrać. Być może Ci Duch Święty pokazuje dzisiaj miejsca, w którym niesprawiedliwie osądziłeś ludzi i skrzywdziłeś ich w ten sposób. A może i samego siebie, tak? Bo jak sam sądzisz, tak będziesz osądzony. Więc może jest czas, żeby dzisiaj pokutować z tego. A może jest dzisiaj dla Ciebie czas, którego do tej pory w Twoim życiu unikałeś, żeby prosić o Boże sądy nad Twoim życiem. Żeby Jemu dziękować. Może nigdy nie dziękowałeś jeszcze, czy nie dziękowałaś za Boże sądy nad Twoim życiem, że Bóg Ciebie osądził, że Bóg pokazał Ci grzech, że Bóg pokazał Ci złe rzeczy w Twoim sercu. Nie żeby Ci wytknąć i Cię, że tak powiemy, zgnoić, upodlić, ale po to, żeby zbawić. Więc może nigdy specjalnie Mu za to nie dziękowaliśmy. Ale kiedy patrzymy na ludzi w piśmie, na tych, którzy to robią, tak, jak oni rozumieli znaczenie sądu Bożego nad ich życiem własnym i za to dziękowali Bogu, może my też potrzebujemy wzrosnąć tej duchowej dojrzałości, żeby coraz bardziej, lepiej rzeczy duchowo rozsądzać. I to są rzeczy, które myślę, że są coraz bardziej ważne wobec rzeczy, które idą na ziemię. Jeśli my nie zrośniemy w właściwej zdolności duchowego rozsądzania przez poddawanie się Bożym sądom, przez poznawanie Bożego prawa, to wpadniemy w niejedną pewnie pułapkę, która będzie na ten świat, kiedy będzie zwiedzenie i tak dalej, tak? Coraz większe. Ale znając Bożego Ducha, będziemy mieć właściwe rozsądzenie rzeczy. Po drugie, skoro Duch Święty jest tym, który przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, a Boży orzeł, Boży anioł w Apokalipsie, który niesie wieczną Ewangelię, jego poselstwo jest takie. Bójcie się Boga, krańce ziemi, i oddajcie chwałę Jego imieniu, bo nadeszła godzina Jego sądu. Nie ma Ewangelii bez sądu. Nie ma dobrej nowiny bez sądu. jeśli nie jest osądzony grzech. Dobra nowina jest tylko wtedy dobrą nowiną, kiedy ludzie zdają sobie sprawę, jak tragicznym są położeniu. A jeśli uważasz się za porządnego człowieka, jeśli ludzie uważają się za porządnego człowieka, to po co im Ewangelia? Ale kiedy ten porządny człowiek, który myśli, że nie jest taki zły, zobaczy, że właśnie jestem taki zły jestem, i wtedy usłyszy Ewangelię, to jest naprawdę dobra nowina, że jest ratunek. I myślę, że to są rzeczy, których też potrzebujemy się uczyć w naszym zwiastowaniu Ewangelii ludziom. Żeby pokazać im, jaki jest sąd, jaki jest Boży gniew nad ich życiem, jeśli nie zwrócą się ku Jezusowi. Więc może też dzisiaj jest czas, żebyśmy wołali do Boga, tak jak ten psalmista w psalmie 119, naucz mnie trafnego sądu, Panie. Ja chcę wchodzić, czy przechodzić przez te drzwi sądu, sam wejść pod głębszy Twój osąd i chcę poznawać Twoje sądy. Naucz mnie, Panie, oczekuję Twoich sądów nad moim życiem. Bo one są dobre, one są zbawienne dla mnie, ja nie będę się zapierać. Nie będę się wycofywać, nie będę uciekać, kiedy Ty chcesz przyjść z mieczem Twojego słowa, żeby rozciąć to, co jest jeszcze, co powinno być oczyszczone, co powinno być oddzielone w naszym życiu czy w naszych sercach. Także chcę, żebyśmy mogli się teraz modlić do naszego Pana i wejrzeć w nasze życie. Wejrzeć w nasze życie. To jest temat, myślę, że bardzo życiowy. I potrzebujemy tutaj mądrości Bożej w tym. A Bóg daje mądrość. Panie, dziękuję Ci, że Ty może z jednej strony nas napominasz, ucząc nas tego, co jest słuszne, a co nie jest słuszne. Jeśli dzisiaj widzimy, że w naszych sądach jesteśmy pochopni, niesprawiedliwi, że bardzo szybko oceniamy ludzi, nie znając tak naprawdę motywacji ich serc, to Boże, dzisiaj jest czas, żebyśmy pokutowali i dziękuję Ci, że zwracasz nam na to uwagę, abyśmy nie byli z tych ludzi, którzy nierozsądnie sądzą, sąd nad swoje własne życie sprowadzając. Ale też dziękuję Ci, Panie, za to, że kiedy poddajemy się Twoim sądom, przychodzi oczyszczenie i uwolnienie do naszego życia. I Ty dzisiaj przekonuj nas, Panie, i zachęca nas do tego, żebyśmy wchodzili w tą sferę dojrzałości, której nie uciekamy od Bożych sądów, ale właśnie pragniemy ich. Że pragniemy uczyć się Twoich sądów, chcemy nabierać mądrości, żeby umieć rozsądzać wszystko, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Chcemy właściwie osądzać siebie i innych ludzi, abyśmy nie byli niesprawiedliwi, ale sprawiedliwi w naszych sądach. Panie, Ty przygotowujesz nas do przyszłej roli sędziów, jak ważne jest to, co się dzisiaj teraz tu dzieje na ziemi, w jaki sposób my się do tej roli przygotowujemy. Bo chcesz nam dać prawo sądu. Jedno z ważniejszych rzeczy, które czeka, które jest przed nami. I będziemy sądzić świat. Żeby to był sąd sprawiedliwy, potrzebujemy poznać Twoje sądy, aby z naszych ust Twoje sądy wychodziły. Dlatego dziękuję Ci, Boże, że Ty niejednokrotnie pokazujesz mi w moim sercu, co jest nie tak. I chociaż ja czasami chcę od tego uciec, ja wiem, że nie jestem zdolny uciec od Ciebie i nie chcę uciekać od Ciebie. Chcę poddawać się Twoim sądom. I chcę uczyć się trafnego sądu. Trafnego sądu. Ty jesteś tym, który daje mądrość. Ty jesteś tym, który daje życie. I wszystko, co pochodzi od Ciebie, jest dobre. Dlatego, Boże, dziękuję Ci za Twoje sądy. Jakże wielu ludzi pochopnie ocenia, jeśli w czyimś życiu dzieje się jakaś tragedia, to dlatego, że musi widocznie być w ich życiu grzech. Albo kiedy przychodzi jakaś klęska, to ludzie się zastanawiają, czy to jest kara Boża. I to pokazuje nam na to, że nam brakuje właściwego zrozumienia, że my jeszcze nie umiemy trafnie rozsądzać wiele rzeczy. Kiedy coś jest doświadczeniem, a kiedy coś jest sądem. Kiedy coś nie jest Twoim sądem, a jest tylko ludzkim osądem na temat sytuacji czy ludzi. Boże, dziękuję Ci, że Ty jesteś kimś, kto odpowiada na modlitwę. I chcemy być w gronie tych, którzy mają właściwe zrozumienie. Pragną Twoich sądów i wołają o Twoje sądy także nad ziemią, aby objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje i sprawiedliwe sądy Twoje. Bo Kościół o to będzie wołać i woła, aby objawiły się Twoje sądy. Niech się objawią, Panie. Chcemy przychodzić do światłości, aby wyszło na jaw, że nasze uczynki są dokonane w Bogu, że to nie są cielesne uczynki, uczynki ciała, które przynoszą śmierć, ale że są to uczynki ducha, które przynoszą życie i pokój. Tobie chwała, Panie. Amen.